aus Psalm 146 lesen.
Przed modlitwą chciałbym przeczytać z Psalmu 146. Alleluja! Chwal, duszo moja, Pana. Chwalić będę Pana, pókim żyw. Śpiewać będę Bogu memu, dopóki żyć będę. Nie pokładajcie ufności w książętach, ani w człowieku, który nie może pomóc. Gdy opuszcza go duch, wraca do prochu swego. W tymże dniu giną wszystkie zamysły jego. Błogosławiony ten, którego pomocą jest Bóg Jakuba, którego nadzieja jest w Panu Bogu jego. On uczynił niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nim jest. Dochowuje wierności na wieki. Wymierza sprawiedliwość skrzywdzonym, daje chleb głodnym. Pan oswobadza więźniów. Pan otwiera oczy ślepych. Pan podnosi zgnębionych. Pan kocha sprawiedliwych. Pan strzeże przychodniów, sierotę i wdowę wspomaga, lecz drogę bezbożnych zatraca. Pan jest królem na wieki, jest Bogiem Twoim, Syjonie, po wszystkie pokolenia. Alleluja. Tak daleko to drogie Słowo Boże. Gdy weźmiemy do serca i wierzymy w to, co czytaliśmy, wtedy wyciąga Bóg rękę do nas. Nie mamy polegać się na ludziach. To zrozumieliśmy. Ale teraz musimy zrozumieć, że możemy polegać w pełni i całkowicie w Bogu. To jedno jest dobre, ale to drugie należy do tego, aby wiedzieć, że ludzie nie mogą pomóc, i dowiedzieć się, że ludzie nas zawodzą i że zostajemy przez nich zawstydzeni czy zawiedzeni. To jest ta jedna strona, ale z drugiej strony wiedzieć, że Bóg nie może zawieść, i ta świadomość, że nie będziemy przez nie, nie możemy być przez Niego zawstydzeni czy zawiedzeni, to musi nam być jeszcze darowanym. Tą pierwszą część, to chciałbym powtórzyć, ją wszyscy przez gorzkie doświadczenia na własnym ciele i na własnej duszy i duchu poznaliśmy. To pierwsze stało się zawartością naszego życia. Wiemy, że nie możemy zaufać ludziom, ale teraz to drugie musi stać się jeszcze mocniejszą zawartością naszego życia, wierzącego życia, życia wiary. W Bogu możemy polegać. W Nim nie będziemy zawiedzeni. Do Niego możemy przyjść w dzień i w noc. On nawet nie mówi, we mnie możesz spolegać i jest się opuszczonym. Nie, nasz Bóg jest prawdziwym Bogiem, prawdomównym Bogiem, wiernym Bogiem. On będzie z nami po wszystkie dni, aż do końca świata. Błogo temu, którego pomocą jest Bóg Jakuba, którego ufność spoczywa w Panu Bogu Jego. W Nim, który stworzył niebo i ziemię i wszystko, co w Nim jest, dochowuje wierności na wieki. To jest to pocieszenie, które Pan Tobie i mnie dzisiaj chce dać. Dochowuje wierności na wieki. On, który nie zmienia nigdy swego zamiaru i nie może podjąć innej decyzji, jak tą, którą już przed założeniem świata postanowił. Mianowicie, aby Ciebie i mnie wykupić, aby nas uczynić synami Bożymi, dziećmi Bożymi. I także tej części nie chcemy ominąć, opuścić czy zapomnieć. On, który wymierza sprawiedliwość skrzywdzonym, daje chleb głodnym, Pan oswobadza więźniów, Pan otwiera oczy ślepych, Pan podnosi zgnębionych. Pan kocha sprawiedliwych. Jak cudowne to słowo. I tym wspaniałym jest, że to się zgadza. I że możemy spolegać na tym i liczyć z pomocą Bożą. Możemy liczyć z pomocą Bożą. I w tym przekonaniu wiary chcemy to zgromadzenie całkowicie Panu położyć, żeby On dzisiaj dostąpił woli swojej w Twoim i moim życiu i między nami, aby On swoje słowo mógł urzeczywistnić, abyśmy to, które czytaliśmy, i także wszystkie obietnice, które On nam z łaski darował. Powstańmy teraz, aby się modlić. Ojcze Niebieski, z całego serca dziękuję Tobie wspólnie ze wszystkimi braćmi i siostrami, którzy są obecni, i ze wszystkimi, którzy są z nami złączeni i w ich modlitwach wspominają na to nabożeństwo. Panie, przyjmij nas. I pozwól, abyśmy Ciebie mogli dożyć w widzialny, słyszalny i odczuwalny sposób. Słyszeliśmy o Tobie i przez Twoje słowo powstała wiara w naszych sercach. Otrzymaliśmy wiarę w sercach naszych. I w tej wierze i z ufnością przychodzimy teraz do Ciebie, sprawiedliwy Boże, Stworzycielu nieba i ziemi, Boże Abrahama, Izaaka i Jakuba. Spójrz dzisiaj na nas w łasce. Pobłogosław, Panie, Twoje dziedzictwo. Przebacz wszelkie przestępstwo. Zgładź wszelką winę. Oczyść i uświęć nas w w Twojej obecności i mów do nas przez Twoje Słowo i przez Twego Ducha. Panie, ja dziękuję Tobie za to, że dzisiaj tutaj możemy być zgromadzeni, aby z Tobą mówić. Ja proszę Ciebie, mów i Ty z nami. Mów jak Ojciec ze swymi dziećmi mówi, z którymi to dobrze myśli. Uczyń z nas posłuszne dzieci Boże. Uczyń z nas ludzi, których Ty możesz błogosławić i których możesz postawić na błogosławieństwo dla innych. Zabierz wszelkie przeszkody. Zabierz wszystko to, co stoi Tobie, mogłoby stać Tobie w drodze, Panie. I utoruj sobie tą drogę ku chwale i czci Twojego świętego imienia. Tobie, o Boże, już teraz dziękujemy za to, że Ty nas wysłuchałeś i pobłogosławisz w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Usiądźmy. Ja dzisiaj nie mam jakiegoś szczególnego tematu, ale niektóre rzeczy mnie poruszają. Mam tutaj z sobą kasetę, która jeszcze, na której jest mowa o okulniku bracia w Sztokholmie 1983 roku. Niektóre rzeczy głosili, które nie są biblijne. I ja w drodze tutaj z lotniska stawiałem sobie to pytanie. Dlaczego muszę zajmować się, zaprzątać się tymi rzeczami, które nie są właściwe przed Bogiem? Najchętniej bym to wszystko pozostawił stać, cokolwiek jest mówionym, nie dotykałbym tego chętnie. Gdy dotyczy to mnie osobiście, wtedy tak. Wtedy każdy może sobie mówić, co chce. Kto chce na mnie czyścić swoje buty jako na wycieraczce, dobrze. Wtedy i w tej służbie będę stał do dyspozycji. Ale jeżeli chodzi o Słowo Boże, gdy chodzi o prawdę, Wtedy jest to inaczej. Prawda musi pozostać prawdą i nie może już więcej być mieszana z jakimiś poglądami czy zdaniami, czy jakimiś przekazami, nie mówiąc o naukach, które rzeczywiście pochodzą od demonów. Dlatego, że to właściwe Słowo Boże stawiają pod znak zapytania i wyjmują spod płatności, aby swe własne zdanie postawić na świeczniku. Kto z was mógłby wierzyć, że ktoś z listu do Tymoteusza czyta mianowicie stare, znane słowo z listu do Tymoteusza, ja przeczytam to. Dzisiaj jesteśmy tu między nami i ja już tak wiele głosiłem, że teraz chciałbym trochę mówić bez tego, żeby głosić. Pierwszy list do Tymoteusza, czwarty rozdział od pierwszego wiersza. A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych, i będą słuchać nauk szatańskich, uwiedzeni obłudą kłamców, naznaczonych w sumieniu piętnem występku. Którzy zabraniają zawierania związków małżeńskich, przyjmowania pokarmów. Głównie rozchodzi mi się tutaj o to jedno zdanie. Na tej kasecie, którą to mam, ten mówca stawia to pytanie. Czy już kiedykolwiek spotkaliście człowieka, który zabronił związku małżeńskiego? I ci obecni powiedzieli nie. Więc dobrze. I następnym punktem było, wiecie dlaczego? Dlatego, że to słowo ma duchowe znaczenie. I on to rozwija, mówi, że Chrystus w 1963 roku stąpił na tą ziemię i teraz ta oblubienica z oblubieńcem jest pobrana, pobiera się i każdy, kto innych od zabrania temu, zabrania tego, jest tym, który zabrania związku małżeńskiego, aby oblubienica z oblubieńcem nie były złączone, nie byli złączeni. Gdy się pomyśli, nigdy nie usłyszycie, żebym kogoś po imieniu nazywał, to nie byłoby właściwe przed Bogiem, ale gdy się pomyśli, że ludzie, którzy podróżowali z bratem Branhamem, częściowo aranżowali jego zgromadzenia i potem w tak wielu punktach tak zbaczają, to jest głęboki, straszny ból. I gdy ja dzisiaj, albo gdziekolwiek, kiedykolwiek, te sprawy tutaj wspominam, to nie po to, że mi się to, że mam przyjemność w tym, ale z powodu głębokiego bólu w duszy, że w czystym Słowie Bożym, w tym Bożym poselstwie, wszystkich tych tajemnicach Bożych, które zostały objawione, do tego dołącza się własne interpretacje i powoduje straszny chaos. I ludzie, pod tym są ludzie, którzy słuchają tego i mówią jeszcze Alleluja. Nie trzeba długo być wierzącym, czy być długo wierzącym. Nie potrzeba wiele Ducha Bożego. Ta najmniejsza miara od Boga by wystarczyła, aby wiedzieć, że Słowo Boże myśli to, co mówi i mówi to, co myśli. Gdy ludziom jest mówione, że czas łaski przeminął, że tron łaski stał się tronem sądu i oni mówią także amen na to. Ja byłbym śmiertelnie przestraszony, gdyby ktoś mi powiedział, że czas łaski przeminął. Wyobraźcie sobie, co to znaczy dla ciebie albo dla mnie. Gdyby rzeczywiście to się zgadzało, że czas łaski przeminął, moglibyśmy z krzykiem odejść, bo wtedy Bóg by nas pozostawił i odtrącił. Ludzie mówią na rzeczy amen, które powinny być przeklęte, które w ogóle nie należą do Królestwa Bożego i do zwiastowania słowa. I gdy pewien człowiek, który w 1974 roku jeszcze był z hipisami na ulicy i głośno podkreśla, że czas łaski w 1963 roku przeminął, a on sam jeszcze w 1974 był jeszcze między hipisami i mówi, że w 1963 roku czas łaski już przeminął, się skończył. Wyobraźcie sobie. Wtedy on przecież w ogóle nie jest przy tym. Wtedy Bóg w ogóle go nie powołał. Wtedy przyszedł za późno. Ludzie mają zdruzgotane zmysły. Nie wiedzą w ogóle, co mówią. Zgadza się to, czy nie? I gdy mi te kasety są tu przysyłane, wtedy możecie współczuć, co we mnie się dzieje. Gorzej jeszcze na ziemi nie było. I ten wielki ból jest w tym, że zawarty w tym, że wszystkie te rzeczy nie gdzieś w denominacjach albo gdzieś w kręgach się dzieją, które odrzuciły posłańca i poselstwo, ale przenikają i rozszerzają się tam, gdzie ludzie gdzie ludzie słyszeli to czyste Słowo Boże. I ja wiem jedno, że wszyscy, którzy są z prawdy, ci będą aż do końca słuchać Słowa Bożego. Oni nie będą zbaczać w prawo ani w lewo. Oni pozostaną stać na fundamencie Słowa Bożego aż do ostatniego dnia ich życia, aż do zachwycenia, aż Pan przyjdzie, aby nas zabrać do domu. Ale zgodnie ze Słowem Bożym, w tych ostatnich dniach miały być nauki, które pochodzą od demonów i oszustów nie brakuje. Co myślicie? Jak myślicie, co to dla mnie znaczy? Ja muszę to po prostu ciągle znowu podkreślać. Dla mnie byłoby lepiej, gdyby można było otworzyć Słowo Boże i mówić o tym, ale przenieście się w moje położenie. Przez latami ludzie byli zaopatrywani, czytali kazania brata Branhama, skosztowali tego kosztownego Słowa Bożego i tych mocy przyszłego świata, tak jak to u Hebrajczyków 6 jest napisane. I potem odwracają się i idą tam, gdzie nie powinni iść i wierzą w to, co absolutnie nie jest do wierzenia. To jest głęboki ból i mam nadzieję, że Bóg w swojej niezmiernej łasce jeszcze raz zadziała i wypowie prawo, tak jak w Starym Testamencie. Tam mieli arcykapłani tą tablicę z dwunastoma kamieniami i tam było prawo wypowiadane. Gdy to światło wychodziło z tego, to było to właściwym. Ale gdy to światło nie rozświecało się, to można było zapomnieć tą sprawę. I brat Branham, myślę, w 1958 roku cudowne kazania o tym trzymał i powiedział, w Nowym Testamencie ta nauka apostołów jest, to Słowo Boże jest tym, tą tablicą z 12 kamieniami. I gdy ktoś głosi i to nie świeci, nie wydaje blasku, wtedy można to zapomnieć. to musi zawsze być biblijnym. Może czytaliście tą uwagę o kalkulacji rocznej? Ten rok 83-84, ten przełom roku. Nie ma nikogo innego, który miałby prawo, nie ma nikogo na ziemi, kto miałby prawo podjąć taką kalkulację. Gdy Pismo Święte mówi pół godziny, wtedy jest to pół godziny ciszy. Ale ja gdzieś to już powiedziałem, gdy ma się przeżycie z Bogiem, wtedy nie spogląda się podczas tego na godzinę, na zegarek, ale spoglądając wstecz, gdy to przeżycie przemija i człowiek przychodzi do siebie, wtedy szacuje się mniej więcej ten czas, jak długo mogło to trwać. I dlatego, że właśnie tutaj w rozmowach jest te pół godziny, muszę wspomnieć na 2 kwietnia 62 roku. Ja nie spoglądałem na zegarek, ale gdy mogłem później pomyśleć o tym, wtedy musiało to być około pół godziny, ale to nie pomoże nikomu czegoś. Czy to godzina, czy 100 godzin, to nie gra żadnej roli. Nikt nie jest w stanie Bogu jakiegoś rachunku przedkładać i oczekiwać, że On się będzie według tego kierował. I większość czyni straszny błąd. Oni słuchają, przestają przy siódmej pieczęci, przy pierwszym wierszu. I to jest największy błąd, który ludzie mogą zrobić. Nawet gdy tutaj, nawet w samej Biblii jest mała przerwa albo tutaj jakiś podział został uczyniony, to nie przez Boga, ale tylko przez ludzi, którzy tłumaczyli. Ja czytam z objawienia z 8 rozdziału od wiersza 1. Objawienie 8, pierwszy wiersz. A gdy zdjął siódmą pieczęć, nastało w niebie milczenie na około pół godziny. I widziałem siedmiu aniołów, którzy stoją przed Bogiem, i dano im siedem trąb. Mógłbym teraz jeszcze dalej czytać. I każdy, który chce widzieć siedmią pieczęć, jak Bóg to tutaj podał, ten musi dalej czytać. To jest niemożliwe, żeby można było pozostać przy pierwszym wierszu. Dlatego, że to, co tutaj potem przychodzi, jest wynikiem tego, co w pierwszym wierszu zostało zapowiedzianym. I poza tym ta cisza jest w niebie, a nie na ziemi. A ludzie tą sprawę wyliczyli na ziemi. Oni powiedzieli, 1000 lat jak jeden dzień jak 1000 lat, a więc podzielimy tę całą historię i przyjdziemy na wynik 20 lat i trochę. Ale ta cisza, ja podkreślam to, jest w niebie, a nie na ziemi. Nawet gdyby było to jak możliwe, czy ten rachunek na ziemi nam nic nie da, gdy ta sprawa dzieje się w niebie. Jeden brat powiedział amen. Myślę, że możemy wszyscy na to amen powiedzieć. Czy jest to tak, czy nie? I my siedzimy dzisiaj tutaj, jako najprostsi, między tymi prostymi. I rozumiemy to, dlatego, że zostaliśmy pouczeni przez Boga. Alleluja! Dlatego, że zostaliśmy pouczeni przez Boga. wszyscy, którzy zostali pouczeni przez Boga, będą zawsze stać i pozostaną w ramach Słowa Bożego. Nigdy nie wyjdą poza ramy tego Słowa. To, co mnie bardzo porusza, jest ten fakt, że Bóg nam dał to czyste nasienie swego Słowa. I to, że powiodło się wrogowi, aby znowu wejść i swoje interpretacje rozszerzać. Wiecie, Ewa tylko dała chwilę posłuch. Zwróciła swój słuch tam. I to było już przewrotne. To był błąd. Nie można w takich przypadkach w ogóle słuchać, dlatego że każde nasienie, każde słowo jest nasieniem. I zawsze pozostanie coś, jakaś resztka. I tak jak wtedy Ewa, tak wąż powiedział, będziecie mądrymi, wasze oczy się otworzą i tak dalej. Dzisiaj rozchodzi się o to, aby ludziom mówić, że teraz rzeczy wyjdą na światło, które przedtem były jeszcze zakryte i tak dalej. Ja nie należę do tych, którzy ciągle zmieniają imię brata Branhama, ale ja należę do tych, którzy z całego serca wierzą, że każde objawienie Pisma, każda tajemnica, każda nauka, każde proroctwo przez tą proroczą służbę brata Branhama przez Boga zostało objawione i gotowe. Bo jeszcze jest napisane w objawieniu 10, wiersz 7, w tych dniach, w których lecz w dniach, kiedy siódmy anioł się odezwie i zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boża, jak to zwiastował sługom swoim prorokom. Nigdy bym nie odważył się, aby tylko to czegoś najmniejszego do tego dodać. Dla mnie Słowo Boże jest tak samo świętym jak Bóg. I gdy Bóg mi przez swoje słowo mówi, że w dniach, kiedy siódmy anioł się odezwie, wtedy Bóg mi to przez swoje słowo osobiście powiedział, albo nie. Wielu, i my także to czyniliśmy. Wielu czeka na mowę Pana. Ale ta mowa Pana w tych dniach, mowa Boża w tych dniach, nie jest to, co mój wujek czy jakaś ciocia sobie uporządkuje. Nie, mowa Boża w tej generacji to jest przecież, to było przez usta powołanego przez Boga proroka i tego musimy słuchać, przyjąć i wierzyć. I jeszcze jest napisane w Starym Testamencie, ale to jest też Słowo Boże, 2 Kronik 20:20. Ufajcie w Bogu Panu i ufajcie prorokom, wtedy będziecie bezpieczni i zwyciężycie. To jest plan Boży, że wszystkie te rzeczy według Jego woli się dzieją. Komu on dał prawo, aby mógł powiedzieć, że Pan wtedy i wtedy przyszedł? W mojej Biblii jest napisane w łączności z powtórnym przyjściem Pana, że dwóch będzie na jednym łożu, dwóch będzie mleło w jednym młynie, dwóch będzie na jednym polu. Czy możecie zrozumieć, że ludzie wysokiego stopnia tak mogą być zwiedzeni, że zapominają to, co w ogóle należy do powtórnego przyjścia Pana. Oni, czynią przyjście Pana bez tego, żeby wszystkie te rzeczy się wypełniły, o których Pismo Święte jasno składa świadectwo. O niechby Bóg, mi i Tobie, nam wszystkim i tym, którzy przed Nim chcą się ostać, niechby przynajmniej dał jasny rozum, zachował jasny rozum, bo w niektórych przypadkach trzeba także w tym wątpić, bo człowiek, który czyta Słowo Boże, musi przecież przyznać, że te rzeczy, które w łączności z powtórnym przyjściem Pana są napisane, muszą znaleźć swe wypełnienie. I poza tym nie ma żadnego miejsca Biblii, które by nam mówiło, że Jezus stąpi na tą ziemię. Pismo Święte mówi, poświadcza, że my będziemy zabrani Jemu na spotkanie na obłokach. Nasze spotkanie z Jezusem Chrystusem, naszym Panem i Zbawicielem, oblubieńcem naszej duszy, nie dzieje się tutaj w Zurychu, czy w Krefeldzie, czy gdziekolwiek, ale na powietrzu i wtedy pójdziemy z Nim do chwały. Wejdziemy z Nim do chwały. Dopiero po tej służbie tych obu świadków, dopiero wtedy On ze wszystkimi świętymi przyjdzie z powrotem i nie do Ameryki, ale do Jeruzalemu i swoje stopy na Górze Oliwnej postawi i wtedy Góra Oliwna się rozstąpi. I gdy ktoś do was przyjdzie i wiecie, ja już przed laty 22 spotkałem 22 ludzi w Jeruzalemie, którzy wszyscy poświadczali, że są tymi oboma świadkami. 22 ludzi. Co to jest? Gdyby wam ktoś powiedział, że Pan stąpił na Górę Oliwną, spojrzyj na tą sprawę. Potrzebujesz tylko spojrzeć albo nie spojrzeć, obojętnie. Ale gdyby się nie rozszczepiła ta góra, wtedy można by wszystko natychmiast zapomnieć, prawda? Musi się to zgadzać. I o to się mi dzisiaj rozchodzi. Drogi bracie i siostro, ja jestem zawiedziony, że tak wielu, czy jestem zasmucony, że tak wielu, wielu, gdy się pomyśli na te dusze, że jedna dusza jest wiele więcej warta niż cały świat. Ale mi leżą wszyscy na sercu. Wszyscy, którzy latami słuchali Słowa Bożego. Ja proszę was, nie z powodu mnie, ale z powodu zbawienia waszych dusz, z powodu Pana i Jego słowa, nie wierzcie w nic, chyba że znajdziecie to w Świętym Piśmie. I bierzcie to, co brat Branham powiedział i włączcie to do Pisma Świętego, bo to pasuje bardzo dobrze. Nigdy nie było człowieka między wszystkimi ewangelistami czy reformatorami, których służba, wszystko we wszystkim by tak stuprocentowo pasowało do Pisma Świętego od pierwszej Mojżeszowej do Objawienia 22, jak to było w służbie brata Branhama, którego z całego serca miłujemy, kochamy, za którego jesteśmy wdzięczni Bogu, że w tych dniach przez Pana tak potężnie był użytym. Ale ten bój, to wszystko jeszcze jest na ziemi. Widzi się te rzeczy i wie się po prostu, że Pan kiedyś, ja mogę czekać. Możecie w tym spolec. Ja mogę czekać. Gdy Bóg może czekać, aż jego godzina wybije, czy ja miałbym się gdzieś spieszyć? My będziemy tak dalej kontynuować jak dotychczas. Będziemy tłumaczyć kazania, przed obliczem Bożym będziemy trwać, aż ta godzina Boża wybije. I wtedy nie będą to już tylko słowa, ale Boże uczynki, które będziemy widzieć, Boże czyny. To, co jest zauważalnym, to jest to, że wszyscy, którzy przyjmują jakieś nauki, które nie są biblijne, ich całe zachowanie się zmienia, ich wyraz twarzy. To jest najprawdziwsza prawda. To ja już w kilku przypadkach osobiście widziałem, że ich wyraz twarzy się zacienił. Każda nauka przychodzi skądśkolwiek. Jeśli nie pochodzi od Boga, więc skąd pochodzi? Istnieją dwa źródła objawienia. Jeśli nie pochodzi to od Boga, skąd wtedy pochodzi? Z ciemności, od wroga. I gdy spogląda się na ludzi i oni są, mają ciemne spojrzenie i z jednego momentu na drugi mogłem to zauważyć moimi ziemskimi oczyma. Cały wyraz twarzy staje się innym. Jest to ciemne spojrzenie. Wszyscy, którzy są przed Bogiem, którzy przez Boga są nauczani, chociaż idą przez doświadczenia, że nawet nie wiedzą, co i jak, ale gdy spojrzy się im w oczy, wtedy mają jasne spojrzenie. Wtedy nie idzie to spojrzenie z prawej czy z lewej, z boku, ale piękne, jasne spojrzenie. Może powiecie, bracie Frank, ty przyjeżdżasz z Palermo, tam, gdzie jest ponad 30 stopni w słońcu i tak dalej, ale nie tylko wtedy, nie tylko przy blasku słońca, ale nawet w pośrodku nocy mamy jasność naszego Boga. I wiecie, co Paweł do Koryntian pisze? Że Mojżesz włożył, zakrył swą twarz zasłoną i mówi: my jako słudzy Nowego Przymierza nie czynimy tego, ale odzwierciedlamy chwałę Bożą. Nasz Bóg przemówił i Jego słowo jest dla wszystkich jasnym, tak jak dla tych, którzy mają jasność w ich sercu. Tu wszystko rozchodzi się o serce. Tutaj u Jana 15 czytałem jeden wiersz, który miał mi wiele do powiedzenia. U Jana 15, wiersz 15. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego, lecz nazwałem was przyjaciółmi. I teraz słuchajcie. Bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam. Czy czytaliście wszyscy razem? Ja nie nazywam już was sługami, lecz nazwałem was przyjaciółmi. Bo wszystko, co słyszałem od Ojca mego, oznajmiłem wam. Nie tylko coś, nie tylko połowę, ale wszystko. Jeśli kiedykolwiek był jakiś czas, w którym to miejsce Biblii znalazło swe wypełnienie, wtedy są to dni, w których my żyjemy. Nie wiem, czy Martin Luther, czy wszyscy ci inni już mogli Hebrajczyków 13, wiersz 8 tak podkreślić, jak to w tej generacji się stało. Nie wiem. Prawdopodobnie nie. I wiele innych miejsc Biblii było dla nich zagadką. Ale dzisiaj, gdyby Pan w widzialny i słyszalny sposób mógł być między nami, wtedy by powiedział, to pismo w tej generacji przed waszymi oczyma, przed waszymi uszyma się wypełniło. Wszystko wam objawiłem. Wprowadziłem was w cały Boży plan, jak w żadnym innym czasie, który kiedykolwiek był. Czy nie jest to czymś cudownym? Czy nie pociesza was to? Czy nie mówi wam to, że Bóg nas miłuje? Nie jesteśmy już sługami i obcymi, ale przyjaciółmi Bożymi, Jego współdomownikami. I ja chcę razem z Pawłem powiedzieć, ja z gorliwością zabiegam o zbór Jezusa Chrystusa. Gdyby nie byłoby to dla mnie obojętnym, wtedy nie potrzebowaliście być przyjść tutaj i słuchać kazania. Ale to mi nie jest obojętnym. Tutaj rozchodzi się o dokończenie zboru żywego Boga. I my dożyjemy tego dnia. Zobaczymy, co Bóg przyobiecał, że to się wypełni. I także ten wiersz z Jana 13, wiersz 20, tutaj jest napisane: zaprawdę powiadam wam, zaprawdę powiadam wam, kto przyjmuje tego, kogo poślę, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, kto mnie posłał. Gdy przed kilku dniami to słowo dla mnie osobiście sam czytałem, powstała w mym sercu wdzięczność. I ja powiedziałem, Panie, gdy Ty mnie wtedy powołałeś, powiedziałeś, ja poślę Cię do innych miast, abyś zwiastował me słowo. Tutaj mówi Pan, zaprawdę powiadam wam, kto przyjmuje tego, kogo poślę, to jest tym warunkiem. Kogo poślę, mnie przyjmuje. Nasz Pan powiedział, kto was słucha, ten słucha mnie. Ja jestem pewien tego, nie we mnie samym jako człowieku, ale na podstawie autorytetu Słowa Bożego, które, że my jesteśmy w woli Bożej i że my to Słowo Pana w czystości i jasności i prawdzie słyszeliśmy i że my w cierpliwości odczekamy, aż Bogu się to upodoba, aby te ostatnie sprawy, które jeszcze są przed nami, uczynić. Jedno jest potrzebnym, abyśmy wewnętrznie byli przekształceni, odnowieni, przygotowani, aby nas ten dzień Bożego nawiedzenia nie zaskoczył i jako nieprzygotowanych, ale abyśmy w głębi z zapałem czekali na to, w przygotowanym stanie czekali na ten dzień. Tutaj w Ewangelii Marka, w 7 rozdziale, Pan niektóre rzeczy opisał i podkreślił je, czy mówił o niektórych rzeczach i podkreślił je i wskazał, co jeszcze ma się zmienić. I mam nadzieję, że to zrozumiemy. Nasze życie nie będzie przekształconym, dlatego że wiele słyszymy, ale dlatego, że Słowo Boże przyjmujemy jako to nasienie Boże do wnętrza naszego. I to Słowo przyniesie to, co przyobiecało i przyrzekło. Może powinienem bym wam szybko przeczytać te dwa wiersze. Mianowicie z pierwszej Mojżeszowej, pierwszy rozdział, wiersz 11. W ostatniej części jest napisane o tych nasieniach, o tych roślinach, które przynosiły nasiona. I tak, że rodzącym według rodzaju swego owoc, w którym jest jego nasienie na ziemi. I tak się stało. I w wierszu 9 mniej więcej to samo. Tak, tutaj przekazuję wam wszystkie rośliny noszące nasienie. Wszyscy znacie to kazanie, że wszystko przynosi według swego rodzaju. I teraz rozchodzi się o ten boski rodzaj. Chrystus jest nasieniem Bożym, który już w pierwszej Mojżeszowej 3:15 został przyobiecany. I dalej u Izajasza 53 jest napisane to najpotężniejsze słowo, które moglibyśmy sobie w ogóle zażyczyć do tego tematu. Izajasz 53, księga Izajasza 53, to jest ten rozdział, który mówi o Getsemane, o Golgocie, o cierpieniu i śmierci naszego Pana. Tutaj w księdze Izajasza 53, wiersz 10. Ale to Panu podobało się utrapić go cierpieniem, gdy złożył swoje życie w ofierze. Ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. Chrystus, nasienie Boże, tak jak my w tym ziemskim byliśmy w tym pierwszym Adamie, tak jesteśmy w tym duchowym, w tym drugim Adamie, w Chrystusie, w nim byliśmy. I z taką pewnością, jak to słowo Bożej obietnicy Marii zostało przyniesione i zapowiedziane, aby mogło stać się ciałem, z taką pewnością to słowo Bożej obietnicy teraz jest w to ciało, w zbór włożone, aby ta oblubienica mogła być narodzona. Słowo z Jego słowa, duch z Jego ducha, życie z Boga. Już dosyć często to mówiliśmy. Chrystus, nasz Zbawiciel, jest Synem Bożym. My jako zbawieni jesteśmy synami i córkami Bożymi. Tutaj rozchodzi się o przekształcenie naszego serca. U Marka 7:14. Ewangelia Marka 7:14. I znowu przywołał lud i rzekł do nich: słuchajcie mnie wszyscy i zrozumiejcie. Gdy to dzisiaj czytałem, spodobało mi się to tak bardzo. On przywołał tych ludzi do siebie. Oni zgromadzili się wokół niego. A on powiedział tutaj: słuchajcie mnie wszyscy i zrozumiejcie. To samo dzieje się w tym czasie. My nie zgromadziliśmy się wokół jakiegoś człowieka, ale u stóp Pana. Ale teraz musimy uważnie słuchać. Wyobraźcie sobie, jak przyjemnie Pan mówił, z jaką miłością. On zawołał wszystkich do siebie, jak gdyby chciał powiedzieć: teraz słuchajcie uważnie mnie i starajcie się to zrozumieć i pojąć, to, co do was mówię. Nie zawsze z gromiącym głosem i tak dalej. On zgromadził i wokół siebie. I dzisiaj tak samo. Słuchajcie mnie wszyscy i starajcie się to zrozumieć. Zrozumiejcie. Sami dalej możecie tutaj czytać, jak Pan o tym mówi, że to, co wchodzi zewnętrznie w człowieka, go nie zanieczyszcza, ale to, co wychodzi ze serca, to zanieczyszcza człowieka. I gdy te rzeczy przyjmiemy do serca, które tu są wypowiedziane, i poza tym tutaj podkreśla to nasz Zbawiciel i mówi: kto ma ucho ku słuchaniu, niechaj słucha. 16 wiersz. A gdy opuścił lud i wszedł do domu, pytali go uczniowie jego o tę przypowieść. I rzekł im: tak więc i wy jesteście niepojętni, nie rozumiecie, że wszystko, co z zewnątrz wchodzi do człowieka, nie może go kalać? Bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka i wychodzi na zewnątrz, oczyszczając wszystkie pokarmy. Ja to tutaj raz spojrzałem, jak to w tekście pierwotnym jest. Tak jak my to mówilibyśmy w jakichś, tak, w prostym języku. To tutaj jest dalej dobrze podane. Dwudziesty wiersz. Mówił bowiem: to, co wychodzi z człowieka, to kala człowieka. Albowiem z wnętrza, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, wszeteczeństwa, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota. Wszystko to złe pochodzi z wewnątrz i kala człowieka. I teraz przychodzimy do tego punktu. Bóg mówi przez proroka w Starym Testamencie: ja dam wam nowe serce i nowego ducha. Ilu z was już spojrzało do tej małej książeczki pod tytułem Lustro serca, zwierciadło serca? Ja byłem wtedy młodo wierzący i ta książka padła w me ręce. Zwierciadło serca, tytuł. I bardzo trafnie było to tam opisane, jaki jest stan człowieka niewierzącego i potem stan wierzącego człowieka. Co, czym, że jesteśmy my? Czym jesteś ty? Czym jestem ja? Mi stało się wielkim i zauważyłem, że my wszyscy w pewnym spojrzeniu wychodzimy z mieszanego społeczeństwa w zakresie religijnym. Jesteśmy mieszanką czy krzyżówką, ale Bóg spojrzał na nas w łasce i teraz to czyste Boże nasienie postawił do dyspozycji, aby to nasienie padło, mogło być przyjęte do naszego serca. I tak przez Ducha Bożego mogło wzejść nowe życie w nas przez Ducha. Ja osobiście życzę sobie nowe, boskie życie, życie, które mieli ci wszyscy, w których Chrystus wszystko mógł uczynić nowym, o których było mówionym. Jeśli jest ktoś w Chrystusie, wtedy jest nową kreaturą. To stare przeminęło, oto wszystko stało się nowym. Ludzie, którzy przez Boga zostali umiłowani, ułaskawieni, którzy otrzymali przebaczenie swoich win i grzechów, ludzie, z którymi Bóg zawarł przymierze, dla których jako wstawił się jako zadatek i poręczył. I chodzi o to, aby przyjąć to niesfałszowane słowo. I to słowo ma ten zarodek życia w sobie. Wtedy nie jesteś to już ty, ani ja. Nie moje czy twoje wysiłki. Jak to było z Chrystusem? To słowo zostało zapowiedziane. Duch Boży zstąpił i już coś się narodziło. Mianowicie Chrystus według ciała. To samo dzieje się z nami. I ja próbowałem to przedłożyć. Nie wiem, czy powiodło mi się to wystarczająco. Nie ten duchowy deszcz, nie duchowe słońce, ale to nasienie jest największego znaczenia. To boskie nasienie musi tam być, zanim spadnie późny deszcz. I Bóg zatroszczył się o to. To nasienie jest, istnieje, jest tam. Jak ładnie to brat Branham powiedział. Ten siew jest, z tym idzie ten wczesny deszcz, ale przed żniwem spadnie i ten późny deszcz. I czasami to jest dla mnie trudnym, aby te słowa właściwie przetłumaczyć, które on tak używał. I nagle mówi, nie tak. I ja muszę naturalnie szukać jakiegoś słowa, aby to troszkę ładnie przedłożyć. Wy, którzy twierdzicie, że późny deszcz już spadł, i potem to małe słowo, że on mówi, że to jest bezsens. Ludzie wiele twierdzili, niektóre rzeczy wypowiadali, ale Bóg posłał swego sługę i proroka, aby nam to Boże pouczenie w równowadze przynieść, nie gdzieś na lewo czy prawo. I mam nadzieję, że i w czasie żniwa będę miał równowagę. Myślę teraz na to, gdy się to żniwo zbiera jeszcze kiedyś z tym drabinastym wozem, jak ostrożnie musiało się te warstwy tych snopów układać, aby to się nie przewróciło. I biada mi, czy innym, którzy nie zważali. Nasze drogi nie były wtedy tak gładkie, jakimi są teraz. To szło w jedną, w drugą stronę się chwiało. I biada, gdy ten wóz nie był bardzo równo ułożony. Pierwszy raz zaczęło się to chwiać, przy drugim razie ześlizgnęło się, a trzecim razem wszystko leżało na dole. Wtedy wtedy coś się działo. Ja to wszystko przeżyłem. To nie jest dla mnie nowym. Niech by Bóg darował łaski, aby wszystko w równowadze się działo przed żniwem, podczas żniwa, aby wszystko przebiegało pod prowadzeniem Ducha Świętego tak dokładnie według Bożego porządku, aby nic się nie przewróciło, ale aby wszystko ładnie zostało zachowane i zebrane do spichlerzy Bożych. I gdy pomyślę na to, że Pan mi przed wieloma laty ukazał ten nowy kombajn. Niektórzy mówią, że żniwo już jest zebrane i tak dalej. Ja nie mogę tego tak powiedzieć. Wręcz przeciwnie. Ja czekam na to, że Bóg da sygnał i że On będzie z nami jako Pan tego żniwa, który wydaje rozkaz i który z góry posyła jeszcze tych żeńców, bo aniołowie są służącymi duchami, którzy są zesłani z powodu tych, którzy mają odziedziczyć chwałę. I gdy w przeszłych dniach czytałem tą historię, gdzie nasz Pan był kuszony i na końcu jest napisane, że diabeł go odstąpił od niego i aniołowie stąpili, aby jemu służyć, aby mu usługiwać. O, wtedy znowu Panu powiedziałem: Panie, uczyń i u mnie coś podobnego. Niechby nadszedł ten dzień, w którym by szatan musiał odstąpić i ześlij wtedy Twych aniołów, aby i mi posłużyli. Czasami także mogą tak z Panem mówić. Wy także. My wszyscy możemy z naszym Bogiem mówić, bo jest to On jest osobistym Bogiem w Chrystusie. On nie jest już tym nieznanym Bogiem, o którym Paweł w Atenach czytał na górze Aresa. Tam był ten napis na tym ołtarzu nieznanemu Bogu. On powiedział: ta istota, którą wielbicie, a której nie znacie, to wam zwiastuję. I tam to już się działo. Jak cudownym to jest. Radujcie się. Jezus jest zwycięzcą. Jemu jeszcze nigdy nie wyślizgnęło się coś z ręki. Ani ty, ani ja. Jesteśmy w Jego rękach zaznaczeni, w Jego ranach. I tam pozostaniemy, aż On nas zabierze do swojej chwały. Niechby ten wszechmogący Bóg trzymał swe ochronne dłonie nad nami wszystkimi, aby nikt już nie dawał słuchu jakimś sprawom, które nas obciążają i wywołują jakieś zamieszanie, wszystko możliwe. Niechby Pan w prawdzie swoje oblicze ponad nami rozjaśnił, abyśmy tą naszą drogę z Nim, no, tą drogą z Nim mogli iść. I to jedno jeszcze przychodzi mi na myśl. Ten brat powiedział, że Pan już przyszedł w 63 roku i tak dalej. I to kazanie, które w grudniu wyjdzie, właśnie to przetłumaczyliśmy z roku 65 i mam nadzieję, że będziemy mogli to tutaj powiedzieć, że w tym kazaniu mówi brat Branham, my czekamy na przyjście Pana w 65 roku. O, jak cudownym jest to wiedzieć, że w całym poselstwie nie ma ani jednego błędu. Wszystko jest doskonałym Słowem Bożym, objawionym przez Ducha Świętego. Słuchajcie, Jezus powiedział wtedy i dzisiaj, wy jesteście moimi przyjaciółmi, dlatego, że wam wszystko powiedziałem. Czy możecie się z tego cieszyć? Dla mnie jest to czymś kosztownym. Nie tylko trochę, ale wszystko. Cały plan naszego Boga usłyszeliśmy. Wierzmy i ufajmy Panu. Dziękujmy Jemu za to, że On to w cudowny sposób wypełni i poprowadzi z nami wszystkimi. Uwielbione niech będzie imię Pańskie. Amen. Powstańmy teraz i módlmy się. Może zaśpiewamy ten refren tak, jakim jest. Tak to musi być, ale nie moja siła, tylko Ty sam. Twoja krew obmywa mnie z grzechów do czysta. O Baranku Boży, idę już. Chcemy trzymać głowy skłonione i trwać przed Bogiem w cichej modlitwie. Może jest jeszcze ktoś tutaj, kto jeszcze nie powierzył świadomie swego życia w ręce Boże. Drogie serce, dzisiaj może się to stać. Ten dzień może być najważniejszy, stać się najważniejszym w Twoim życiu. Gdy w duchu obejmiesz w pełni Pana, nie w jakichś tylko rozmyślaniach czy obliczeniach, ale z serca Go obejmiesz w duchu i powiesz, Ty jesteś mym Zbawicielem, Panie. Ty dla mnie cierpiałeś, wziąłeś całą hańbę na Ciebie. Przelałeś Twoją krew za mnie. Ty mnie wykupiłeś. Ja chcę przyjść do Ciebie. Przyjmij mnie, Panie. Podczas gdy tak trwamy w modlitwie, chciałbym poprosić o to. Jeśli ktoś tutaj jest, kto prosi o modlitwę, wtedy podnieście teraz wasze ręce. Dziękuję, 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 dziękuję. Niech Pan was wszystkich błogosławi. Myślę, że po raz drugi nie musi być to jeszcze powtarzanym. Wy usłyszeliście to wołanie Boże. Przyszliście, jesteście posłuszni. Módlmy się bezpośrednio teraz. Ojcze Niebieski, Ty widziałeś te serca i ręce, o Boże, Boże w niebie. Kimże my jesteśmy? Prochem i popiołem. czymże jest człowiek, że wspominasz na Niego, Syn Człowieczy, że zważasz na Niego i zmiłowałeś się nad Nim. Wierny Panie, tacy jacy jesteśmy, przychodzimy przed Twój tron łaski i dziękujemy Tobie za to, że jeszcze jest czas łaski, że jeszcze ludzie są zbawiani, ratowani. Ach Panie, umiłowany Zbawicielu, zbaw wszystkich, którzy teraz powierzają swoje życie Tobie. Wyratuj ich duszę, przebacz ich grzechy, uwolnij ich w duchu, ukoronuj ich łaską i miłosierdziem. Zbawicielu, pragnę wszystkich, którzy to słowo słyszeli, tego dnia znowu ujrzeć w Twojej chwale. O Boże, nie pozwól, aby Twe słowo powróciło na pusto, ale aby wykonało to, na co je posłałeś. Ja dziękuję Tobie za to i szczególnie za to cudowne poselstwo Twojego słowa, za posłanie Twego sługi i proroka, który musiał wziąć tak wiele ucisku na siebie, tak wiele hańby i wstydu musiał nieść, ale on niósł i to kosztowne poselstwo, poselstwo Boże dla ludu Bożego. Panie, przyjmij nas, o Boże, niechby Duch Prawdy nas przeniknął i zajął nas w pełni, aby wszystkie inne duchy się bały nas. Dlatego, tak, bo widzą to święte namaszczenie, które jest na nas i muszą to respektować, dlatego, że Twoje Słowo jest w nas i tak jak to namaszczenie nas poucza, tak to jest właściwym przed Bogiem. Dzięki Tobie chwała, cześć i uwielbienie teraz i na wieki wieków. Alleluja. Amen.